Ludzie i pieniądze.
Niejasna, nadal skomplikowana sytuacja w cieśninie Ormus. Część ekspertów straszy, że wynikający z niej kryzys i inflacja dopiero przed nami. A OPEC zwiększa wydobycie ropy. Do nas ropa i gaz płyną z innych kierunków. A w jakiej dziś właściwie jesteśmy gospodarczo sytuacji, jeśli chodzi o sytuację w OPEC? Między innymi o tym porozmawiamy, o sytuacji w Ormus, nie w OPEC. O tym porozmawiamy za chwilę. Nowe suwnice dla terminala BCT w Gdyni, jakie znaczenie i dla terminala i samego portu, a w Świnoujściu zostanie rozbudowany terminal instalacyjny dla morskiej energetyki wiatrowej, na ile Polska może stać się hubem dla tego rodzaju instalacji dla krajów z regionu. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ale zanim o sprawach morskich, sprawy ogólne. Wczoraj wieczorem rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wynosiło 4950 zł brutto, a stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy. Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, która będzie miała 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Przypomnę, że dzisiaj minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, minimalna stawka godzinowa 31 zł 40 groszy. Związki domagały się 5200 zł, czyli wzrostu o 8,2%. Pracodawcy mówią, to za dużo, już nie tylko do stanowiska związków zawodowych, ale do propozycji rządowej. No i zdaniem pracodawców akceptowalny wzrost to 2,5%. No a rząd przedstawił propozycję wzrostu o 3%. Jaka płaca minimalna pogodziłaby strony i właściwie bardziej zasadne pytanie odnośnie tematów dzisiejszej audycji. Czy płaca minimalna ma jakiekolwiek znaczenie w gospodarce morskiej dzisiaj u nas?
W gospodarce morskiej mamy raczej wysokie wynagrodzenia. Oczywiście pewnie są jakieś stanowiska, które opierają się o to minimalne wynagrodzenie. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na trochę inny aspekt. Dosyć regularnie podnoszone jest to minimalne wynagrodzenie, natomiast nie jest podnoszony drugi próg opodatkowania. W związku z tym, no wiadomo, że podnosząc minimalne wynagrodzenie, chcemy wpłynąć na to, żeby generalnie wynagrodzenia rosły, nie tylko te minimalne, ale też te trochę wyższe. No i coraz większa grupa Polaków okazuje się, że jest w tej grupie uznawanych przez rząd za bogatych na tyle, żeby płacili wyższy podatek niż ten, który powinien być standardowo opłacony. Więc takie moje marzenie, żeby kiedyś wprowadzono przepis, który będzie uzależniał wysokość progu od minimalnego wynagrodzenia, żeby to się automatycznie odbywało. Jeżeli podwyższamy minimalne, to podwyższa się też drugi próg podatkowy.
Dołączam do tego apelu. Piotr Frankowski.
To akurat wczoraj, a propos tego, co Maciej mówi, co prawda to nie jest związane z gospodarką morską, ale to dobrze obrazuje tą koncepcję. Była dyskusja na temat wynagrodzeń nauczycieli, gdzie nauczyciele, chcąc jakby zarabiać godnie, mają drugi, trzeci etat, zarabiają godnie, ale wchodzą w drugi próg podatkowy i jakby wszystko wraca do punktu wyjścia. Natomiast co do płacy minimalnej, jestem za tym, żebyśmy my, jako obywatele, jako Polacy, zarabiali jak najwięcej, biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania, koszty życia. Oczywiście zależy nam, żebyśmy w miarę przyzwoicie mogli żyć i żeby było nas stać na opłaty wszelkiego rodzaju. Natomiast to, na co ja zwróciłem uwagę, to, że podnosząc płacę minimalną w kontekście mediany zarobkowej, płaca minimalna, tutaj jest propozycja 4900 brutto, mediana, czyli powiedzmy ta średnia, realna płaca jest 7400 brutto. Odnoszę wrażenie, że ta różnica między jedną stawką a drugą coraz bardziej maleje. I dochodzimy troszeczkę do absurdu, możemy dojść do absurdu.
Nie, już jest, gdzie już on jest.
Średnia płaca stanie się płacą minimalną. Ja myślę, że nie tędy droga. Ale tak jak powiedziałem, no, chciałbym, żebyśmy wszyscy zarabiali jak najwięcej.
No rzeczywiście strony pracowników, przedstawiciele pracowników, strony związkowe zwracają uwagę, że rzeczywiście dochodzi też do takiej sytuacji w tej chwili, kiedy ta płaca minimalna jest bliska medianie, bo to jeszcze jest tutaj troszkę różnicy, ale już osoby, które do tej pory zarabiały lepiej niż płaca minimalna i ta płaca minimalna zbliża się właśnie do ich wynagrodzenia w sytuacji, kiedy dochodzi do takiego momentu, chcą pójść i negocjować swoją płacę, no nie da rady. No, okazuje się, że no, pracodawcy twierdzą, no ale my musimy na te płace minimalne teraz przeznaczać pieniądze i nie mamy pieniędzy na podwyżki dla innych pracowników, którzy za swoją pracę, za to, że byli sumiennymi i dobrymi pracownikami, zarabiali trochę lepiej od pozostałych. I tutaj ta różnica to topnieje bardzo, więc to nie działa też dobrze na morale pracowników.
Ale to jest też coś ważnego, o czym pani powiedziała, bo to jest troszeczkę tak, jakbym ja zaproponował, powiedział pani, dobrze, no to teraz dostanie pani 50% wzrost wynagrodzenia. Tylko, że ten wzrost wynagrodzenia zapłacę nie ja, ale pani pracodawca, czyli Radio Gdańsk. To jest troszeczkę tego typu działanie, tak? No, dajemy prezent, nie ze swojej kieszeni.
No, no właśnie, a z drugiej strony pracownicy mają głos przy urnach. No i tutaj wszystko się rozbija o to.
Trzeba też pamiętać o tym, że nie każda praca może być wynagrodzona w tej chwili na poziomie tej minimalnej. Więc zaczynamy coraz większy mieć zakres tych prac wykonywanych, które teoretycznie nie są ekonomicznie już uzasadnione totalnie w przedsiębiorstwach komercyjnych. I tym samym można się spodziewać, że się poszerza szara strefa, że ci ludzie wykonują jednak tą pracę poniżej tej minimalnej. Tylko, że to nie jest na, że tak powiem, przelew na konto, a inną drogą trafiają.
Elastyczne formy wynagrodzenia.
No właśnie, dobra, to teraz przechodzimy do naszych morskich tematów. Niejasna, nadal skomplikowana sytuacja w ciśnieniu Ormus, trwają walki. Dzisiaj Iran w odwecie na izraelsko-amerykańskie ataki sam ostrzelał Bahrajn, Kuwejt i Jordanię. To znaczy może nie tyle te kraje, co bazy amerykańskie w tych krajach. Część ekspertów straszy, że wynikający z tej sytuacji całej kryzys i inflacja tak naprawdę to dopiero przed nami. OPEC zwiększa wydobycie ropy. Ropa i gaz płyną do Polski z innych kierunków niż Ormus. No ale to jest też ciekawe, to zwiększanie, ta informacja, że po raz czwarty podjęta została decyzja o zwiększeniu wydobycia ropy. Co z tego, jak spora część tej ropy i tak przez Ormus nie wypłynie, a to jeden z tych kierunków. W jakiej dzisiaj jesteśmy właściwie sytuacji? Armatorzy i nie tylko armatorzy, odbiorcy różnych towarów, no i potem na końcu tego łańcucha pokarmowego, my, Kowalscy, którzy na koniec pójdziemy do sklepów i za jakiś czas być może się przerazimy cenami.
Rynek trochę tak, nie powiem, że przyzwyczaił się, ale wierzy w to, że jednak w najbliższych tygodniach, bo mówimy w tej chwili już o tym, żeby to było w najbliższych tygodniach, ten ruch w Ormus zostanie odblokowany. Przed konfliktem tam przepływało 600 statków w ciągu dnia. W tej chwili
o 90% mniej, tak? 98%.
Więc no, mówimy o dużym spadku, ale jednocześnie cały czas jest wiara, że to zostanie jednak odblokowane, że strony się dogadają, że ten przepływ będzie możliwy. I mówi się o tym, że prawdziwym zagrożeniem jest to, jeżeli ta sytuacja utrzyma się no, do początku jesieni, kiedy zaczyna być kontraktowanie zapasów na zimę, kiedy skończą się zapasy, które już do tej pory zgromadziliśmy, no wtedy zacznie być naprawdę prawdziwy problem, ponieważ te zmniejszenie o 6 milionów baryłek, o ile dobrze się orientuję, handlu ropą, no będzie już odczuwalne w tym momencie. Poza tym musimy pamiętać, że to jest nie tylko ropa, to jest też gaz i chyba gaz dla Europy jest bardziej istotny w tym momencie niż ropa, bo ropę możemy też z różnych innych kierunków, tutaj jesteśmy jako kontynent trochę bardziej uzależnieni od Zatoki Perskiej. Są to też inne surowce, tutaj między innymi okazuje się, że siarka, ale też musimy pamiętać, że to nie tylko odbija się na rynku paliw, ale też na przykład nawozów, ponieważ te surowce są też potrzebne do produkcji nawozów, więc rolnictwo, więc teoretycznie też może się to odbić na cenach żywności, już nie tylko poprzez sam koszt transportu wyższy, ale też samą produkcję, no bo więcej trzeba wydać na nawozy. Więc sytuacja nie jest katastrofalna, tak jak w latach 70. Zresztą to widać, bo maksymalne ceny za baryłkę to było $120 po wybuchu. W tej chwili to jest 92-93.
A dzisiaj ropa WTI, od razu powiem, $87.
O, czyli jeszcze niżej. Więc to nie są maksymalne, ale też nie takie, jak były przed konfliktem. Wtedy było $65 za baryłkę, więc jesteśmy gdzieś tutaj po środku, ale jest wyczekiwanie. Co będzie dalej? Czy to się uda odblokować? Jeżeli przedłuży się dalej, można się spodziewać, że no, te konsekwencje będą dla nas coraz bardziej poważne. Na razie udaje się tak trochę te konsekwencje ograniczać różnymi działaniami, czy to podatkowymi, czy właśnie wykorzystując zapasy, ale dłużej już chyba nie będzie można.
Tutaj bardzo dużo tak, bo to jest bardzo dużo wątków, które i dużo jakby przestrzeni, obszarów, które, na które oddziaływuje w ogóle cała blokada cieśniny Ormus. Jedna rzecz to jest taka, że kraje Zatoki Perskiej nie czekają na odblokowanie cieśniny Ormus, tylko robią, jakby podejmują kroki, decyzje mające na celu odblokowanie ich zasobów ropy. Arabia Saudyjska przepompowuje ropę do swoich portów nad Morzem Czerwonym i nad Morzem Śródziemnym. Między innymi my, jako Polska, stamtąd jakby bierzemy ropę z Egiptu.
I tutaj jako kierowcy jesteśmy bezpieczni.
Jeśli chodzi o dostawy, tak. Jeśli chodzi o ceny, no to jesteśmy uzależnieni od rynków globalnych.
Tak jak na świecie, tak.
To samo Zjednoczone Emiraty Arabskie, to samo Oman. Starają się udrożnić jakby przepływy do portów, które są poza cieśniną Ormus, tak żeby ten potencjał w jakiś sposób wykorzystać, wysłać, wyeksportować to, co posiadają, bo to, że OPEC podejmie decyzję o zwiększeniu wydobycia, w zasadzie z punktu widzenia eksportu niewiele zmienia, bo jeśli nie mogą tego wysłać przez cieśninę Ormus, to co z tego, że wydobędą więcej? To będzie zalegało w magazynach, będzie oczywiście, będą sukcesywnie rosły zapasy, ale co z tego dla rynku? Rzecz kolejna to właśnie te kwestie związane z gospodarką, bo tak naprawdę gro obszarów, przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, budownictwo, wszystkie te obszary są uzależnione od ropy naftowej i jej ceny, jej dostępność wpływają na produkcję, na końcowy efekt, końcową cenę, którą my płacimy jako konsumenci. Więc tutaj problemy w tym obszarze paliw, gazu też, w dużym stopniu odbiją się na cenach. I na co też zwrócili uwagę analitycy, że w obecnej sytuacji problemem nie jest niedobór, czyli brak, ale problemem jest chaos w produkcji. Ze względu na blokadę cieśniny Ormus nie wiadomo, ile będzie dostępne na rynku paliwa czy ropy, kiedy będzie dostępna, jak będzie dostępna. W tym momencie trudno zorganizować produkcję, a co za tym idzie, rosną też koszty i straty.
No i rosną też koszty, zdaje się, związane z transportem, bo tam i ubezpieczenia, ceny
frachtu.
No to
mamy ubezpieczenia, tak, no bo to są ryzyka wojenne tutaj wchodzą w grę, więc to jakby wszystko, jakby cały ten konflikt podnosi koszty funkcjonowania wszystkich i wszystkiego i tutaj to, o czym Maciej mówił, jest ten deadline taki, który sobie, powiedzmy, gospodarka, mówiąc tak ogólnie, dała, to jest jakby unormowanie sytuacji do końca roku. Jeśli do końca roku ta sytuacja nie zostanie w jakiś sposób rozwiązana i te wielkości, czy też może nawet nie wielkości, ale liczba statków przepływających przez cieśninę nie wróci mniej więcej do poziomu sprzed wojny, no to może mogą pojawić się duże perturbacje, no, finansowe.
No właśnie, ja przygotowując się do audycji sobie wypisałam, na co wpływ ma ropa naftowa, bo tak wcześniej to pierwsza myśl, no to oczywiście ceny ropy naftowej, więc transport, więc dostawa do sklepów rozmaitych towarów, no i to wszystko wpływa, powoduje nam tą inflację. No ale nie tylko. O ile, tak jak tutaj pan wspomniał, my jesteśmy dosyć dobrze zabezpieczeni, nasze dostawy, że nie powinno nam zabraknąć ani ropy, ani gazu i fajnie. Natomiast z cenami to jest zupełnie inna sprawa. A jeszcze inna sprawa jest z towarami, które kupujemy w naszych sklepach, a do których produkcji potrzebna jest ropa naftowa. I teraz problem tkwi w tym, jaka firma, gdzie miała zakontraktowane dostawy tej ropy i co z niej robi. A proszę państwa, robią bardzo dużo. I tu wypisałam, uwaga, bo to otwiera nam oczy i możemy wyobrazić sobie, jak ta inflacja może nas uderzyć. Mówiliśmy o nawozach, o konserwantach, barwnikach, ale aspiryna, kapsułki na leki, czyli te takie, w których rozpuszczalne, jednorazowe strzykawki, sztuczne zastawki serca, worki na krew, protezy, maski tlenowe, produkty petrochemiczne, wazelina, olej mineralny i teraz uwaga, rzeczy, które kupujemy na co dzień, a niekoniecznie je zawsze produkujemy w naszym kraju, szampony, żele pod prysznic, dywany, wykładziny, odzież, detergenty, proszki do prania, ubrania. Poliester, nylon, akryl, elastan to upieczona, rozciągnięta w nici ropa naftowa. Stanowią ponad 60% globalnego rynku odzieżowego. Więc jeśli na wyprzedażach teraz nie zabezpieczymy się w odpowiednią odzież, to nie wiem, w przyszłym roku, jeśli sytuacja do końca tego roku w ciśnienie Ormus się nie ustabilizuje, naprawdę może czekać nas inflacja. I to jest inflacja, którą spowodowały nam, czy spowodują dwa kraje, które najechały na Iran, więc tam proszę z pretensjami, jakby co. Piotr Frankowski, dr Maciej Goniszewski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę. W studio goście, przypomnę, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim i wracamy do spraw morskich. Armatorzy zamawiają coraz większe tankowce. W grze są zamówienia na prawie 300 takich jednostek mogących przewozić za jednym razem około 2 milionów baryłek ropy naftowej, informuje gospodarkamorska.pl. Jaki sens jest w zamawianiu tak ogromnych jednostek dzisiaj, gdy nie wiadomo, czy ich ładownie się da załadować tą ropą naftową, patrząc na sytuację w ciśnienie Ormus z jednej strony, no ale z innych kierunków da radę. No.
Przed chwileczką wymieniałaś, do czego służy ropa naftowa i to jest najlepszy komentarz, po co zamawiać takie jednostki.
Że jak się uda przepłynąć, tak, to żeby jak najwięcej przewieźć.
Nie, generalnie chodzi o to, że ropa to nie tylko transport. Nawet jeżeli będziemy ograniczać transport, to ona i tak będzie potrzebna w różnych innych zastosowaniach. To jedno. Po drugie, bardzo intensywnie ogranicza emisję Europa, ale niekoniecznie, powiedzmy, Afryka, Ameryka Południowa czy Azja, więc tam będzie w dalszym ciągu zapotrzebowanie. Po trzecie, obecna flota jest już mocno przestarzała, więc to jest nie tylko, że nowe, ale tak naprawdę też wymiana części. I na dodatek część tej floty w tej chwili została przez przepisy gdzieś tam uwięziona w szarej strefie, tak? Rosjanie to między innymi wykorzystują w swojej flocie, więc no, jest co zastępować. Z jednej strony, uwzględniając to wszystko, jest to uzasadnione. Zresztą armator by nie podjął decyzji o tym, że tak dużą, poważną inwestycję przeprowadzi, gdyby nie miał analizy, że będzie miał zapotrzebowanie na to. Ale z drugiej strony akurat obecna sytuacja nie sprzyja budowaniu tak dużych jednostek, ponieważ grozi, że gdzieś zostanie taka jednostka uwięziona i wtedy lepiej, jeżeli ona jest mała, bo koszty, które generuje taki przestój, będą zdecydowanie niższe niż kiedy jest duża. Więc generalnie te jednostki są budowane na czas, kiedy jest w miarę spokojnie. No i tutaj armatorzy zakładają, że no po tym takim dynamicznym okresie obecnej prezydentury w Stanach Zjednoczonych, później może nastąpi jakieś uspokojenie i wtedy wejdą właśnie te duże jednostki i będą mogły być racjonalnie wykorzystane jak najbardziej.
Tak, bo tutaj mamy też perspektywę jakby czasową od złożenia zamówienia do fizycznego odbioru tej jednostki, ale to, o czym tu rozmawiamy, ropa naftowa ma zastosowanie niemalże wszędzie. I tak naprawdę oprócz cieśniny Ormus mamy też inne jakby miejsca na świecie, gdzie ta ropa jest odbierana, dostarczana. Więc jakby zapotrzebowanie jest jak najbardziej. I też weźmy pod uwagę nawet taki przykład Polski, port Gdańsk, gdzie 50% wolumenu to jest ropa naftowa i produkty ropopochodne, więc jakby zapotrzebowanie jest i będzie. I mimo tych pojawiających się deklaracji dotyczących dekarbonizacji, ograniczenia emisji, ropa naftowa z analiz przeprowadzanych między innymi przez terminale paliwowe w najbliższej perspektywie 30-40 lat będzie wykorzystywana w dalszym ciągu. Oczywiście może popyt spadać jakby
motoryzacji na przykład może spadać, ale generalnie do produkcji może spadać. Innych rzeczy
znaczy,
pewnie...
Mówię globalnie. Tak. Globalnie może spadać właśnie w kontekście poszukiwania nowych, alternatywnych paliw, ale on nie wygaśnie. Więc jakby tutaj... elementy, źródła transportu będą w dalszym ciągu potrzebne.
Doktor Goniszewski wspomniał o tym, że jednostki są w tej chwili wymieniane, ze starych potrzeba budowa nowych. Myślą panowie, że te stare krypy znowuż przejdą do Rosji i zasilą szarą strefę?
No jest,
będzie niebezpiecznie na Bałtyku dalej?
Jest to teoretycznie możliwe, chociaż ja mam cały czas nadzieję, że ten okres, kiedy Rosja przestanie wojować z wszystkimi możliwymi sąsiadami, jest już w miarę blisko ze względu na stan gospodarki rosyjskiej, który no, chyba już długo nie może pociągnąć w takim trybie wojennym. I tam ci, którzy decydują, muszą się zastanowić, czy przypadkiem jednak współpraca nie jest lepszym rozwiązaniem niż ciągłe podboje sąsiadów.
No, a z drugiej strony, patrząc na to, jak sobie radzą Ukraińcy w bombardowaniu przemysłu naftowego rosyjskiego, to niedługo te stare krypy nie będą miały po prostu co przewozić.
Tak, mówiąc tutaj o tym, że mamy jeszcze jakieś zapasy ropy cały czas, mówimy też o zapasach właśnie na tych starych krypach, które gdzieś są zakotwiczone i ewentualnie można je wykorzystać, żeby pokryć jakieś bieżące niedobory, więc okazuje się, że tutaj ta flota cieni może też mieć jakąś rolę w wydłużeniu tego okresu, w którym możemy przetrzymać blokadę cieśniny Ormus. Ale no, wracając do tych dużych jednostek, musimy uwzględnić, że jeżeli się buduje dużą jednostkę, to koszt transportu jednej baryłki ropy no, zaczyna spadać. Więc też z naszej perspektywy lepiej by było, żeby to było przewożone faktycznie w dużych jednostkach, później gdzieś tam rozlewane do mniejszych i już będzie to wpływało do tych portów, które nie są w stanie obsłużyć tak dużych jednostek, bo tutaj już jest kolejny problem,
no właśnie,
że te duże jednostki nie mogą być wszędzie rozładowywane.
Port Gdańsk chyba da radę. Na razie.
Na razie. Więc no, generalnie ja nie postrzegam tego jak jakiegoś zagrożenia, tę budowę większych, bardziej nowoczesnych jednostek. Tym bardziej, że z tego, co dowiadujemy się z różnych wiadomości, komunikatów, są to jednostki, które ewentualnie mogą być przystosowane do innych ładunków. W razie, jeżeli się okaże, że ropy już nie potrzeba tyle, ile obecnie.
Co do racjonalnego podejścia Rosji i jakby zwrócenia uwagi na gospodarkę i przełożenia w sytuacji gospodarczej na działania polityczne, tu bym polemizował. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że flota cieni to nie tylko Rosja. W ropę w ten sam sposób przewoził również Iran i Wenezuela. Więc jakby zastosowanie tych statków może być na całym świecie. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to o czym tutaj kolega mówił, ta sytuacja na Bałtyku też diametralnie się zmieni i będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Natomiast co ciekawe, jeśli chodzi o zastosowanie tych nowych jednostek, oczywiście to dopiero będzie za kilka lat, natomiast w perspektywie wojny i blokady cieśniny Ormus paradoksalnie diametralnie wzrósł eksport ropy i gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych.
No właśnie. I kto tu jest zwycięzcą? No może poza obywatelami Stanów Zjednoczonych, którzy bardzo cierpią i utyskują w tej chwili na ceny paliw. Oni tam tankowali całymi galonami. To jest więcej niż litr, tak? Galon ma ze 3-4.
3-3 coś.
3 z hakiem właśnie.
Jest jeszcze jedna ciekawostka tutaj. Może warto na to zwrócić uwagę, bo blokada cieśniny Ormus, kiedy się jakby zaczęła, to pierwszy był pomysł Stanów Zjednoczonych na pobieranie opłat. Tam była 2 miliony, zdaje się, dolarów za tankowiec. W momencie, kiedy Iran zaczął pobierać te opłaty, nie mówiąc, tylko zacząć pobierać, to Stany Zjednoczone stwierdziły, ale nie wolno, to jest nielegalne, my się na to nie godzimy. A do czego zmierzam? Do tego, że jest coś takiego, co się nazywa Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Jest to międzynarodowy dokument mówiący o tym, że państwa nie mogą same tak sobie arbitralnie blokować żeglugi przez jakiś akwen i nie mogą nakładać opłat za przepływanie przez akwen. Ale ani Stany Zjednoczone, ani Iran nie ratyfikowały tej umowy.
I Duńczycy pewnie żałują, że ratyfikowali, bo byliby bogaty, jeszcze bardziej bogatszym państwem, gdyby pobierali opłatę za sundy.
Tak jest. To teraz przechodzimy nad Bałtyk. Nasze podwórko, nowe suwnice przypłynęły dla terminala kontenerowego BCT w Gdyni. Nowe suwnice, tutaj kilka danych, z podniesionym wysięgnikiem osiągają 140 metrów wysokości. Zasięg ramion pozwala na operowanie na dystansie, uwaga, 25 rzędów kontenerów w poprzek pokładu statku, a dotychczasowe suwnice obsługiwały maksymalnie 19 rzędów. No i teraz pytanie, jakie znaczenie dla terminala i dla samego portu te nowe urządzenia mają, które no, na pewno usprawnią, przyspieszą rozładowywanie albo załadunek wielkich statków, które wpłyną, jak będzie port zewnętrzny?
No to jest procentowe zwiększenie zdolności przeładunkowych zarówno terminala, jak i portu, ale to nie jest jakiś przewrót kopernikański. Jak najbardziej dobrze, że takie rzeczy się dzieją, że takie inwestycje powstają. Tutaj port, a właściwie terminal mógł sobie na to pozwolić, między innymi dzięki środkom z KPO, co warto też przypomnieć, bo tam było współfinansowanie ze środków europejskich. Więc generalnie no, należy to postrzegać pozytywnie. Bardziej sprawna obsługa, możliwość wpływania trochę większych jednostek, ale cały czas limitowanych możliwościami samego portu, które przecież nie są tak duże jak portów zewnętrznych. No i dochodzimy znowu do portu zewnętrznego w Gdyni. To jest niekończąca się historia niestety. No, podobno w tym miesiącu ty wiesz więcej, to może tobie przekażę głos.
Znaczy, czy wiem więcej, to no powiedzieć, bardziej opieram się na informacjach oficjalnie przekazywanych. Zarząd Gdyńskiego portu informował, że w czerwcu powinno rozstrzygnąć się sytuacja oferentów. Tak, no bo mamy cztery oferty i jakby to rozstrzygnięcie powinno zapaść w czerwcu. Jeśli coś się nie powiedzie albo pójdzie nie po myśli, informowano, zarząd gdyńskiego portu informował, że ma plan B. Szczegółów planu B nie zdradził. Pewnie trzyma to w zanadrzu, jeśli coś w przypadku portu zewnętrznego poszłoby nie tak. Co natomiast, wracając do terminalu, to przede wszystkim jest to sygnał, znak, że zakończył się remont Nabrzeża Helskiego. Bo przypomnijmy, że terminal pracował w zasadzie nie w pełnej wydajności ze względu na trwający remont, aczkolwiek utrzymywał wolumen dotychczas przeładowywany, więc z jednej strony koniec remontu, powrót do normalnej pracy, szanse na zwiększenie obrotów w terminalu, przez to szanse na zwiększenie obrotów kontenerowych w całym porcie Gdynia.
No i tutaj to jest ważna, bardzo ważna sprawa. Ale teraz też będzie możliwość szybszego rozładunku towarów, załadunku. Na ile to wszystko współgra z kolejami, które jakby są związane z portem, bo cóż z tego, że ten przeładunek szybciej, ląd, statek się odbędzie, ale trzeba go dalej gdzieś przetransportować. A tutaj Gdynia ma wąskie gardła.
Ma zarówno drogowe, jak i kolejowe wąskie niestety. Teoretycznie jakieś prace się odbywają cały czas. Słyszymy, że projektowane są, że gdzieś tam podchodzi się do jakichś inwestycji, jakieś przetargi są ogłaszane, ale podobnie jak z portem zewnętrznym, wszystko to bardzo powoli trwa i odbija się to niestety na porcie w Gdyni.
No bo tutaj jest kwestia tak naprawdę, jeśli chodzi o koleje, tej linii 201, która już powinna być działać kilka lat temu, jeśli nie kilkanaście lat temu. No, prace trwają nad elektryfikacją, przebudową, modernizacją. Trudno powiedzieć, kiedy się zakończą, ale to jest coś, na co Gdynia czeka. Aczkolwiek też z tymi połączeniami kolejowymi, to jest troszeczkę tak też, jak w Gdańsku budowano nowy most łączący port północny jakby z resztą magistrali kolejowej, gdzie operatorzy postulowali, żeby na tym moście były trzy tory. Nie dwa, tylko trzy, biorąc pod uwagę potencjał
rozwojowy
portu, tak, portu północnego. No to usłyszeli, nie da się, bo projekt powstał ileś lat temu, są pieniądze z Unii Europejskiej już zagwarantowane, nie można już niczego zmienić. No więc to jest troszeczkę w tym kontekście, że jakby brak takiego perspektywicznego spojrzenia i analizy, że przecież budujemy infrastrukturę nie na 10 lat, tylko na 50. A przez 50 lat terminale przecież będą dążyły do tego, żeby optymalizować swoje przeładunki, obroty, zwiększać wolumen. Tego chyba troszeczkę brakuje, a teraz przecież jeszcze, co prawda zaczęliśmy o Gdynia, przeszliśmy do Gdańska, ale Gdańsk na przykład dlatego też postuluje budowę drugiego mostu. Z jednej strony ze względu na wzrost wolumenów, z drugiej strony na bezpieczeństwo. I tu w Gdyni też ta trasa 201, która miała w ogóle omijać Gdańsk, miała omijać tunel pod Forum Gdańsk, no czekają wszyscy z utęsknieniem, mówią, że będzie.
Trzymamy kciuki, żeby się to ziściło. No i na koniec już terminal instalacyjny Orlenu dla morskiej energetyki wiatrowej ma być rozbudowany w porcie Szczecin-Świnoujście. Podpisano w tej sprawie porozumienie. Na ile Polska może stać się hubem dla tego rodzaju instalacji dla krajów z regionu Bałtyku?
Podpisano list intencyjny i powiedziano, że nie ma pieniędzy.
Że nie ma pieniędzy.
I mnie to bardzo zaskoczyło. Po co podpisywać list intencyjny, skoro nie ma pieniędzy? I tak naprawdę wygląda to trochę na uroczystość PR-ową.
Jest dobra wola.
Ale jeżeli chodzi o hub, czy to w Gdańsku, czy to na Pomorzu Zachodnim, w Świnoujściu, on może funkcjonować. Faktycznie może, warto byłoby, żeby w ogóle powstał, ale musimy trafić w czas. bo jeżeli nie zdążymy z inwestycjami, to ci, którzy budują farmy wiatrowe na Bałtyku, po prostu skorzystają z portów duńskich, niemieckich, szwedzkich, jakichkolwiek innych, które będą w tym momencie dostępne, bo to nie jest tylko kwestia bliskości, ale samej dostępności tego, żeby można było wykorzystywać. Obecnie ten terminal w Świnoujściu jest wykorzystywany w 70-80%, więc on jest wykorzystany, on już więcej właściwie nie przyjmie, bo to jest 20% to już właściwie żaden zapas. Więc powiększenie go o 100%, bo o tylu tam była mowa w tym liście intencyjnym, jest jak najbardziej zasadne. No tylko nie mamy pieniędzy. I jeżeli nie zdążymy tego zrobić, nie znajdziemy tych pieniędzy w odpowiednim czasie, no to później będziemy mieli duży terminal, ale no co z tego? Do czego będziemy go wykorzystywać? Chyba tylko do obsługi już istniejących farm. Poza tym terminal to nie jest i hub, to jest nie tylko nabrzeże i place, ale to też zaplecze. Zaplecze zarówno transportowe, jak i produkcyjne. Musi być zaplecze produkcyjne, które zapewni nam to, czym będziemy tam obracać. Bo jeżeli będziemy przewozić skądś indziej i tylko transportować, no to trochę to słabo wygląda. Więc mówiąc o hubie, musimy myśleć o całej infrastrukturze.
No i też czekamy na Gdańsk, na T5, na ile ten potencjał, który zapewni ten terminal, będzie wystarczający na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. No bo tutaj mówimy cały czas z jednej strony o polskich przedsięwzięciach. Kraje bałtyckie też próbują tego typu inwestycje realizować, czy też przymierzają się. Ale to będzie, biorąc pod uwagę potencjał też tych krajów, nie będzie to duża skala. A pamiętajmy też, że rozbudowa terminalu w Świnoujściu, to o czym kolega mówił, i jakby minięcie się z czasem powoduje to, że zostaje nam terminal serwisowy. Ale terminal serwisowy nie potrzebuje takiego wielkiego zaplecza, takiego obszaru.
Czyli wystarczyłby ten jeden bez rozbudowy wtedy, gdybyśmy nie zdążyli.
Inaczej, terminale serwisowe będą w Ustce, w Łebie, we Władysławowie, więc to powstaje.
I tak.
Tu mówimy o terminalu instalacyjnym, przygotowanym do budowy, więc tu jakby trafienie w czas i trafienie w jakby zapotrzebowanie rynku jest najistotniejsze.
No to pieniądze po prostu muszą się znaleźć, inaczej rozbudowa kompletnie nie ma sensu.
Muszą się znaleźć też na jednostki, które będą obsługiwały te terminale, bo to są specjalistyczne jednostki i bez tych jednostek też sama rozbudowa terminalu niewiele nam daje, a ich ciągle brakuje, tych jednostek, więc nawet jeżeli się okaże, że tutaj się trochę miniemy z czasem, to budowa jednostek ma to do siebie, że później będziemy mogli je wykorzystać gdziekolwiek indziej. Je można przesunąć, wynająć, wyczarterować na drugim końcu świata. Samego terminalu już nie za bardzo.
No to trzymamy kciuki, żeby te pieniądze się znalazły jak najszybciej, bo wtedy im szybciej rozbudujemy terminal, tym bardziej będzie to uzasadnione i jest szansa, że skorzystają z niego właśnie Niemcy, Dania i Szwecja. Ja chciałam się na sam koniec już odnieść tylko do wypowiedzi naszego słuchacza. Pan Radek do nas napisał 3 bardzo długie SMS-y, nie będę całych cytować, ale on zwraca uwagę a propos poprzednich naszych tematów. Cieśniny Ormus, że ropa naftowa to nie tylko Zatoka Perska, to Stany Zjednoczone, Brazylia, Algieria, Libia, Nigeria, też Azerbejdżan. No, mówiliśmy, panie Radku, o tym w tej audycji, że to nie tylko cieśnina Ormus. Natomiast w sytuacji, kiedy jeden kierunek jest zamknięty, a wszyscy inni zwracają się w stronę Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Algierii, Libii i Nigerii, no to jest wiadome, że ceny pójdą w górę tego surowca. No i stąd jest wniosek taki, że jeśli ropa naftowa jest ważnym czynnikiem produkcji wielu towarów, a ona zdrożeje tak czy siak, no to czeka nas inflacja. I o tym wszystkim
problemem nie
mówiliśmy.
Jest sama dostępność, ale też infrastruktura. W Zatoce Perskiej była infrastruktura, teraz trochę uszczuplona przez bombardowania, gdzie indziej niekoniecznie jest taka, która potrafiłaby przenieść ten transport, który jest potrzebny.
I w tempie ekspresowym jest teraz rozbudowywana, czy też budowana na nowo.
I będziemy do tego tematu wracali i informowali Państwa, jak się rozwija sytuacja, no bo ona dotyczy naszych kieszeni bardzo mocno. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.